Słowo Boże, które będziemy na początek czytali, jest z Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, pierwszych 18 wersetów. Znamy bardzo dobrze to słowo, ale musimy je rozważać, aby wiedzieć, co Pan przez to słowo chce do serc naszych dzisiaj powiedzieć. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie stało się i bez niego nie stało się ani jedno. Które stało się w nim, życiem było i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała. Był człowiek wysłany od Boga na imię mu Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przeteń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim i głośno wołał, ten to był, o którym powiedziałem, ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Kochani, słowo znane, ale słowo, które niesie w sobie potężną treść, zupełnie niesamowite słowo, które mówi w zasadzie niby w taki zawiły sposób o Jezusie Chrystusie, ale jest to niezwykle proste. Niezwykle proste przesłanie, bez Jezusa Chrystusa nic nie istnieje. Bez Jezusa Chrystusa, bez Jego światłości, bez Jego prawdy, bez słowa, którym jest Jezus Chrystus, wypowiedzianym przez Boga Ojca, nic się na ziemi nie będzie działo. W ogóle ziemia istnieć nie będzie. Bez Jezusa Chrystusa, bez Syna Bożego nie ma stworzenia świata, bo przez Niego i dla Niego wszystko powstało, Słowo Boże mówi. Dlatego musimy to rozważać w kategoriach podstaw istnienia w ogóle całego wszechświata. Wszystko dzięki Niemu się stało, bez Niego nic nie powstało, co powstało. Żebyśmy wiedzieli, że bez Jezusa Chrystusa nie ma nic. Jezus Chrystus był wysłannikiem Boga Ojca i uczestniczył w tworzeniu świata oraz wszystkiego, co się znajduje we wszechświecie. Kolosan 1 rozdział 15-17 wersety mówią: On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami, wszystko na Nim jest ugruntowane. Widzimy Syn Boży, to jest podstawa Bożego działania. Podstawa Bożego działania. Na Jezusie Chrystusie, na Synu Bożym, Bóg Ojciec oparł wszystkie rzeczy. A więc nasza wiara musi się opierać na Nim, nasze istnienie na ziemi musi się opierać na Nim. Bez Niego nie ma nic. I dlatego, jeśli żyjemy, to żyjemy dzięki łasce, miłosierdziu Bożemu i Bóg po prostu dopuszcza nasze życie, jeśli nawet ono jest w nieposłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi, to Bóg dopuszcza nasze życie na tej ziemi do czasu. Po prostu do czasu, aż się rzeczy skończą, aż się ziemia skończy, wszechświat się skończy i powstaną nowe niebo i nowa ziemia, zupełnie nowa rzeczywistość. Bóg tą rzeczywistość zakończy, tą zepsutą ziemię przesiąkniętą krwią, wiecie, krwią ludzi, przelaną czasem niewinnie, czasem winnie, ale przelana, zalana krew jest, ziemia jest krwią. I to od samego początku, kiedy Kain Abla zabił, wiemy? Krew spływa na ziemię i to wcale nie w takiej małej ilości, bo Słowo Boże w objawieniu Jana mówi, że pod Armagedonem będzie taka walka, że w tej dolinie Armagedonu będzie płynęła rzeka krwi. Wiecie jaka? taka sięgająca aż po uzdy konia, to pomyślcie sobie, jaka to będzie rzeka krwi i tu ta krew będzie płynęła. A wiecie dlaczego? Bo Bóg tak chce. Myślicie, że Bóg te wszystkie wojny wzbudza? Ludzie oskarżają Boga. A wiecie, dlaczego ludzie oskarżają Boga, że to Bóg jest winien, że wojny są na ziemi? Dlatego, że szatan im tak podpowiada. Szatan jest takim złym, taką złą istotą, która sprzeniewierzyła się Bogu, stanęła przeciwko Bogu i cały czas przeciwko Bogu występuje, przeciwko tobie występuje, przeciwko mnie. Dlatego się bronimy. Broń się. Jak szatan ciebie atakuje, broń się. Wcale nie patrz na to, że on atakuje i nie bój się, bo Słowo Boże mówi, że większy jest ten, który jest w tobie, niż ten, który jest na świecie. Ale nie o tym będziemy chcieli mówić, abyśmy dalej sięgali do tych zagadnień, które tutaj zapisane są. W Hebrajczyków 1:2, 2 i 3 werset mówią: ostatnio okresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. I jedna ciekawa rzecz, jeszcze jeden ciekawy werset chcę przeczytać z Ewangelii Jana, z 5:26 werset mówi tak: jak bowiem ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i synowi, by miał żywot sam w sobie. I to jest ciekawa rzecz, wiecie? Bo Bóg ojciec ma żywot sam w sobie. Czy ty masz żywot sam w sobie? No przecież żyjesz, prawda? Ale nie masz żywota sam w sobie. Twój żywot pochodzi od Jezusa Chrystusa, od Boga twój żywot pochodzi. Natomiast skąd życie wziął Bóg ojciec? A właśnie, ma życie sam w sobie. Rozumiecie, na czym to polega? Jezus Chrystus mówi, że ja moje życie mogę położyć i mogę je powtórnie wziąć. To jest mieć życie sam w sobie. Ty możesz życie swoje położyć, ale nie możesz go powtórnie wziąć. Jeśli ciebie nie wzbudzą z martwych, to nie powstaniesz z martwych. Jezusa Chrystusa nie trzeba wzbudzać z martwych, on sam wstanie z martwych. I to jest bardzo ciekawa istota, dlatego że Jezus Chrystus jest życiem. On nie ma życia, tylko jest życiem. I to jest ta różnica, że Jezus Chrystus działa wśród nas w mocy swojej i może na przykład wzbudzić zmartwych. Jeśli szatan ciebie zaatakuje, zabije, to Słowo Boże mówi: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało i nic więcej zrobić nie mogą. Zabijają ciało, ale wzbudzić nie mogą. Niektórzy mówią: a no to przecież te takie historie, które na świecie słyszymy o zombie, no to przecież szatan wzbudza ich z martwych. Wiecie, co to takiego jest zombie? Ja wam powiem, co to jest zombie. To jest ciało człowieka, który umarł i którego ciało zostało złożone w grobie, a później szatan, demony wyciągają samo ciało, bo duszy nie mogą z powrotem przywrócić, wyciągają ciało i wchodzi demon w to ciało i używa to ciało. W takim stanie rozkładu, jakie tam w grobie już jest, używane jest przez szatana, bo szatan nie może zrobić, żeby to ciało odświeżyło się, odnowiło się, odrodziło się. Widzimy, na czym to wszystko polega? Dlaczego? Bo szatan nie ma życia sam w sobie. Szatan ma życie, bo zostało mu dane od Boga. Że sprzeniewierzył to życie, będzie za to odpowiadać. Tak samo ty dostałeś życie, jeśli je sprzeniewierzysz, będziesz za to odpowiadać. Ale pamiętaj, że masz cudowną okoliczność rozwijania się. Wspaniałą okoliczność, aby Duch Święty w tobie pracował. Abyś był żywą istotą, Bożą istotą. Abyś był człowiekiem zupełnie nieśmiertelnym. Bo Bóg umieścił w tobie ten swój zadatek Ducha Świętego, abyś był osobą nieśmiertelną. Bo człowiek wierzący, człowiek, dziecko Boże nie umiera. Nie umiera, tylko przechodzi ze śmierci do życia wiecznego. Widzimy, na czym to polega? Jesteś inną istotą, jesteś niebiańską istotą, jesteś Bożym dzieckiem. W Piśmie Świętym, zwróćmy uwagę, tak jak czytaliśmy w tym fragmencie, jest mowa o światłości i ciemności. Pismo Święte mówi o tym, że są bardzo znanymi symbolami te dwie rzeczy. Światłość i ciemność. To są znane symbole. W znaczeniu intelektualnym światłość odnosi się do biblijnej prawdy. Jeśli mówimy, Biblia mówi o światłości, ma na myśli biblijną prawdę. To jest światłość, to jest prawda biblijna. To jest prawda od Boga. Natomiast ciemność przynależy do błędu oraz braku prawdy. W Psalmie 119, wersecie 105 czytamy: Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Widzimy, Słowo Boże jest światłością ścieżką. To oznacza, że jeśli Słowo Boże Ciebie oświeci, jeśli Słowo Boże Ci wskaże kierunek, to jest właściwy kierunek, bo to jest światło, które pada na Twoją drogę, abyś nie uraził Twojej nogi o kamień, abyś nie zbłądził, abyś nie odszedł od Pana, a poszedł do Jego Królestwa. I to jest niezwykle ważne. Dalej w Przypowieściach, 6 rozdziale, 23 wersecie, powiedziane jest: gdyż przykazanie jest pochodnią, a nauka światłem. Drogą życia zaś są napomnienia do karności. Widzimy, Słowo Boże cały czas tu się przewija i to jest to wszystko, co pokazuje nam, jak mamy postępować. Dla każdej sytuacji w naszym życiu Słowo Boże jest dobrą poradą. Jeśli byśmy myśleli zasięgać porady u psychologa, jeśli mamy jakieś problemy, to zasięgajmy rady u psychologa, ale u wierzącego psychologa. To jest niezwykle ważne, żebyśmy zdali sobie sprawę, bo psycholog, który nie jest w Chrystusie, nie jest w Bogu, nie jest człowiekiem, który jest oddany Bogu, będzie skierowywał ciebie na najprzeróżniejsze wypowiedzi filozofów, innych psychologów, którzy wymyślali najprzeróżniejsze rzeczy. Ja nawet nie będę wspominał, jakie rzeczy oni wymyślali, bo to się w głowie w ogóle nie mieści. Także nie będę o tym mówił. Ale zawsze sięgajmy do tych ludzi, do tej prawdy, która pochodzi od Boga, aby stamtąd było nasze źródło porady. W znaczeniu moralnym światłość to świętość i czystość. Świętość i czystość. Pierwszy list Jana, 1 rozdział, 5 i 7 wersety mówią tak: a zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Widzimy? Słowo Boże jest dla nas światłością. Z kolei ciemność to grzech i złe postępowanie. Ewangelia Jana, 3 rozdział, od 19 do 21 wersetu mówią: a na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. A w 12 rozdziale, 35 i 46 werset tej samej Ewangelii mówi: na to rzekł im Jezus, jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła. Bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. Widzimy, ludzie, którzy czynią rzeczy nieczyste, którzy czynią rzeczy, które nie mieszczą się w prawie, nigdy nie są zainteresowani tym, żeby zostało to ujawnione, co oni robią, prawda? Dzisiaj wiele słyszymy o najprzeróżniejszych ujawnieniach tego, co ludzie niewłaściwie czynili, prawda? Jak ci ludzie się zachowują? No, bronią się ze wszech miar pod każdym względem, a już największą mają pretensję, do tych, którzy jakieś rozmowy nagrali i je puszczają, prawda? Tak jakby to była nieprawda, co oni mówili. Nie, to jest prawda, ale nieprawne jest to, że odtwarzają, prawda? Także można się przyczepić do najprzeróżniejszych rzeczy, byleby tylko nie ujawniło się to, co czynimy jako niezgodne ze Słowem Bożym, jako niezgodne z prawem ludzkim, prawda? Także wiedzmy, że mamy tak postępować, jako dzieci Boże, mamy tak postępować, żebyśmy byli zainteresowani tym, że zostanie ujawnione to, co my mówimy i to, co my czynimy. Czy jesteś zainteresowany tym, aby ujawniono to, co mówiłeś? Jeśli na przykład nikt tego nie słyszy. Jaki jest twój język, jakich słów używasz, w jaki sposób postępujesz, jakie decyzje podejmujesz. Czy chcesz, żeby to się wszystko ujawniło? A Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że to, co czynisz w ukryciu, będzie ogłoszone na dachach. Dlaczego na dachach? Bo głos daleko leci i więcej ludzi posłyszy to. Kochani, jak jest fajnie, kiedy ludzie ujawniają, jak coś dobrego czynimy, prawda? Jak się wtedy czujemy? No tacy wywyższeni się czujemy, to ja uczyniłem. Jak ktoś mówi, że takie i takie niektóre rzeczy czynią, to człowiek tak rośnie i mówi, to ja właśnie to uczyniłem. Ale jeśli uczynisz coś, co jest niezgodne z wolą Bożą, nie wiesz, gdzie się schować, prawda? I o tym Słowo Boże mówi. I to bardzo jasno. Rzymian 13, rozdział 12 i 13 werset mówi, noc przeminęła, dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach, pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości. Widzimy, na czym to polega, takie czyste postępowanie, abyśmy odrzucili wszystko to, co pochodzi z ciemności. Abyśmy odrzucili wszystko to, do czego szatan nas nakłania, do czego demony dookoła nas pracują, abyśmy tak postępowali, a nie inaczej. Abyśmy tak myśleli, a nie inaczej. Jeżeli ktoś skrzywdzi kogoś z naszego domu, jeżeli ktoś skrzywdzi nasze dziecko, to gotowi jesteśmy temu człowiekowi natychmiast oddać i to bardzo dotkliwie, prawda? Dlaczego? No bo nasze dziecko dotknął. Czasami nawet jesteśmy bardziej chętni oddać, kiedy ktoś skrzywdzi nasze dziecko, niż by nas samych skrzywdził, prawda? Jesteśmy tak bardzo obrońcami naszych dzieci. Czy to źle? No dobrze, że jesteśmy obrońcami naszych dzieci i tak powinno być. Ale Słowo Boże mówi, pomsta do mnie należy. I kto to powiedział? Mówi Pan. Jest powiedziane. Mówi Pan. Pomsta do mnie należy. Ja odpłacę, mówi Pan. To ja jestem sędzią, który sprawiedliwość wywiedzie na światło. Abyśmy to wiedzieli i w doskonały sposób postępowali w Panu naszym. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, od 4 do 7 wersetu mówi, wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności, przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. A więc zobaczmy, że rzeczy, które są niezgodne ze Słowem Bożym, są czynione w ciemności, żeby nie było widać. Zobaczmy, że najczęstszy czas popełniania jakichś morderstw, prawda, jest właśnie noc. Jest właśnie noc. Dlatego, że szatan jest zainteresowany, żeby działać w ciemności. Żeby działać pod osłoną ciemności. Dlatego, że on jest tym, który działa w ciemności. On jest tym ciemnym władcą, który rządzi w powietrzu, abyśmy my wiedzieli, że my jesteśmy w rękach zupełnie innego władcy. 1 Jana 1,6 mówi, jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli nie mamy społeczności z Panem naszym, to nie mówimy prawdy, że chodzimy w Duchu Świętym. To nie jest prawda. Pierwszy Jana, drugi rozdział od 8 do 11 mówi, a jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w nas, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego w ciemności, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Ciekawą rzeczą jest, bracia i siostry, że jeśli jest ciemność, to wystarczy nawet jedna słabiutka, malutka świeczka, która jest światłem, która jest zapalona. Zauważyliście to? Malutkie światełko powoduje, że ciemność ustępuje. Zaczynasz pewne rzeczy widzieć, może jeszcze niezbyt wyraźnie, ale już coś widzisz. Natomiast jeśli masz absolutną ciemność, nie widzisz nic. Szatan jest tak zainteresowany ciemnością, że on czyni taką ciemność, która jest aż gęsta. Kiedy miałem doświadczenie takie, w którym Bóg dopuścił takie wejście w ciemność szatańską, miałem to doświadczenie w swoim życiu i byłem w przedsionku piekła. I powiem wam, że ciemność, która tam występuje, jest zupełnie nie do wytłumaczenia, nie do opisania, nie do pokazania w żaden sposób. Jak jest ciemno, jak jest, są wyłączone latarnie nawet na ulicy i w nocy wstałem, to po pewnym czasie coś tam widziałem. Dlaczego? Dlatego, że dociera jakaś tam drobna światłość. Natomiast w piekle jest absolutnie ciemno. Ciemność jest taka, że przysłowiowo można ją kroić nożem. Zupełnie nic nie widzisz, tak jakbyś w ogóle nie miał oczu, nie miał wzroku. Nie widzisz kompletnie nic. I zjawia się Jezus Chrystus. Co wtedy się dzieje? Ciemność się rozprasza, ona się rozchodzi, ona zaczyna ustępować. I dlatego ty jesteś światłem, jesteś lampą. Twoje serce jest lampą, która świeci w ciemnym miejscu. Znajdujesz się tutaj na ziemi i wystarczy, żeby twój płomyczek był ledwie widoczny, a już częściowo ciemność będzie się rozpraszać. Dlatego Słowo Boże mówi, że to, ta Ewangelia, ta Boża prawda, która jest w tobie, żeby się nie stała ciemnością. Co to znaczy? Że masz Ewangelię, ale ona nie płonie. Masz Ducha Świętego, ale co? Ale nie ma nic do powiedzenia w twoim życiu. Kiedy Duch Święty ma coś do powiedzenia w twoim życiu, zaczynasz ujawniać Bożą prawdę. Zaczynasz ujawniać Boże światło. My nie jesteśmy tym płomieniem żywo świecącym, ale jesteśmy jak księżyc, który odbija światło słoneczne. Jesteś tym, który odbija światło Jezusa Chrystusa. I dlatego masz być chociażby tym malutkim płomyczkiem, ale niezgaszonym. Masz być tym, który przynosi prawdę Bożą wszędzie, gdzie się znajduje. Aby ludzie widzieli, kim ty naprawdę jesteś. Ja przypominam sobie tak, dawno temu, jeszcze byłem wtedy nastolatkiem i był pewien brat, on już odszedł do Pana, więc nic nie uczynię złego, jeśli powiem, że to był jeden starszy brat, jeden z liderów kościoła, brat Makarczuk z Lidbarka Warmińskiego i pamiętam, jak się gdzieś na ulicy głośno mówiło o Jezusie Chrystusie, to mówił że tu wszędzie są katolicy, to cicho, nie można mówić o Jezusie Chrystusie. On, wiecie, no błąd popełnił, tak jak każdy z nas może błąd popełnić, ale powiedzmy sobie szczerze, czy my mamy milczeć o Jezusie Chrystusie, bo są katolicy, bo są muzułmanie, bo są jacyś inni? My mamy być Bożą prawdą, my mamy być płomieniem, niezagaszonym, bo dlatego, że Słowo Boże mówi, że my świecy nie stawiamy pod koszem, prawda? Nie stawiamy pod koszem, tylko na świeczniku, żeby była widoczna w całym domu. Żeby wszyscy światłością tą cieszyli się. A więc jest Boże Narodzenie. Niektórzy walczą o to, czy w ogóle obchodzić Boże Narodzenie, czy nie obchodzić. Nie każdy pozostanie przy swoim zdaniu, ja tu się kłócić nie będę, ale powiem tak, światłością mamy być. Więc najważniejsze, żeby chrześcijanin w czasie Bożego Narodzenia dobrze się najadł. To jest najważniejsze, to jest takie biblijne, prawda? Czy Biblia mówi o tym, że chrześcijanie mają jeść, że mają ucztować? No mówi, jak najbardziej mówi. Ale co jest najważniejsze? Królestwo Boże. A więc jeśli w Boże Narodzenie nie mówisz nic o Bogu, a to jest Boże Narodzenie, a mówisz o narodzeniu, nie o Bożym, ale tylko o narodzeniu, to już nie postępujesz zgodnie ze Słowem Bożym. Jeśli jesz w święta i nie mówisz nic o Bogu, to jesteś bezbożny. Po prostu jesteś bezbożnikiem. Ciemność jest w twoim życiu. A więc pamiętaj o tym, że jeżeli jest Boże Narodzenie, jeżeli ty siedzisz przy stole, to uwielbiaj Pana. Mów o Jezusie Chrystusie. Bo to jest najważniejsze. Chrześcijanin, który nie mówi o Bogu, jest martwym chrześcijaninem. Czy słyszałeś kiedyś, żeby w trumnie leżał człowiek i mówił coś o Bogu? Słyszałeś kiedyś coś takiego? Nie. Widzisz, że to jest martwy chrześcijanin? Chrześcijanin. To zmarł chrześcijanin, leży w trumnie. I nic o Bogu nie mówi. Więc jeżeli chrześcijanin nie mówi o Bogu, to jest trupem, leży w trumnie. Dlatego zrozummy to z głębi naszego serca. Mówienie o Bogu to jest jak najbardziej naturalne działanie chrześcijanina. Jak najbardziej naturalne. To powinno z ciebie wypływać. Po prostu musi z ciebie wypływać. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego, które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, nie ma w nim żadnej ciemności. Co czynisz, jeśli słyszysz, że ludzie oskarżają Boga? Był to taki człowiek kiedyś, wiele lat temu przyjechał po to, żeby oskarżyć Boga o to, że dzieci umierają, o to, że wojny na całym świecie są. I zaczął mówić o Bogu takimi, wiecie, wulgarnymi słowami. Co myśmy uczynili wtedy? Zabroniliśmy mu mówić o naszym Ojcu złe rzeczy. To jest nasz Ojciec i ty, człowieku, nie będziesz obrażał mojego Ojca. I po prostu wygoniliśmy go stąd. Bogaty człowiek. I co z tego? W głowie mu się poprzewracało. W głowie mu się poprzewracało. Dlatego pamiętajmy, że my mamy reagować na to, co jest złe. Mocy dobra. Odnowimy moc. Dzięki Bogu za wszystko, co może działać w Jego imieniu. Dlatego w imieniu Chrystusa zwiastujemy Bożą Ewangelię. I to jest niezwykle ważne. A więc zobaczmy. Kto ma syna, ma żywot. Mówi 1 Jana 5, rozdział 12, werset. Kto ma syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy. W Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Do życia na ziemi potrzebujemy światła. I myślę, że nikt co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Nic, co żyje, nie jest w stanie przetrwać bez źródła światła. Absolutnie nic. Stwórca tak to wszystko zaprojektował, że światło dosłownie daje życie. Dosłownie daje życie. Dostarcza energii cieplnej, czyli sprawia, że jest ciepło. Gdyby nie słońce, nasza planeta byłaby jakimś lodowym karłem, który gdzieś tam w przestrzeni sobie leci. Światło i jego energia powoduje, że rośliny żyją i rosną. Uczestniczymy w procesie fotosyntezy i jest niezbędne to do powstania materii organicznej, zapewniając życie nie tylko samemu organizmowi, które ją wytwarza, ale też pozostałym, które z niego czerpią, odżywiają się nią, zwierzęta, ludzie. Czyli bez światła nie byłoby też pokarmu. Wiemy też, że brak duchowego światła, czyli światłości Jezusa Chrystusa, czyni, że ludzie są martwi, zupełnie martwi. Żeby człowiek wierzący miał życie, żeby miał energię, żeby miał moc, potrzebna jest Boża światłość, potrzebny jest Jezus Chrystus do naszego życia. Wiedzmy też, że czujemy się zawsze bezpiecznie, kiedy jest Boże światło, bo w ciemności atakuje diabeł. Kiedy przychodzi Boże światło, przychodzi Boża moc, przychodzi działanie Jezusa Chrystusa, przychodzi Jego ochrona. W Jana w 8 rozdziale, w 12 wersecie czytamy, a Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Jeśli idziesz za Jezusem, będziesz mieć Jego światło w swoim życiu. Jezus jest światłością, która objawia skrytości ludzkiego serca i ciemność grzechu. W Ewangelii Jana w 3 rozdziale, 19-21, jest powiedziane tak. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości, nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. Czytaliśmy to już. Ale przypominam po to, żebyśmy wiedzieli, że Bóg oświetla nasze serce, aby wyszło, co w naszych sercach jest nieczyste. Nie ma tragedii, jeśli przychodzi sąd Jezusowy na twoje życie. Dlaczego? Dlatego, że to oznacza, że masz jeszcze czas na poprawę. Masz czas na to, żeby Duch Święty przemienił twoje wnętrze, żeby Duch Święty odmienił twoje życie, sposób postępowania, sposób myślenia. Potrzebujesz odnowienia, tak jak jeden z proroków, chyba Jeremiasz o tym mówi, że da Bóg do naszego wnętrza serce nowe, mięsiste, na którym zostanie wypisane Jego prawo. I człowiek będzie czego innego pragnął, niż dotychczas pragnął. Będzie do czego innego dążył, niż dotychczas dążył. Wiecie, ja przypominam sobie, kiedy siedziałem na drzewie czereśni u nas przy domu i zrywałem owoce i wtedy głośno krzyczałem w imieniu Jezusa Chrystusa na językach. Dlaczego? Rozglądałem się, czy ludzie gdzieś chodnikami nie idą, żeby nie uznali mnie za człowieka, co do którego trzeba wezwać karetkę, żeby uspokoił się człowieka. Akurat nie było ludzi, Bóg tak sprawił, ale co się stało? Po prostu dał mi Bóg przeżyć takie napełnienie Duchem Świętym, kiedy zapomniałem, jak się mówi po polsku. Zupełnie zapomniałem, a wielbiłem Boga, więc robiłem to głośno i zdecydowanie. Prawda? Dopiero przyszedł taki czas, kiedy zacząłem się modlić do Boga, żeby mi przywrócił z powrotem polski język, bo nie mogę się porozumieć z moją żoną. Pamiętacie, tu na nabożeństwie miałem takie przeżycie i z wami rozmawiałem i wy nie mogliście się ze mną porozumieć, bo ja po polsku nie mówiłem. Byłem w domu i z żoną nie mogłem rozmawiać. I zacząłem się modlić. Panie, no dziękuję Ci za ten dar i bardzo się cieszę, że mnie napełniłeś Duchem Świętym, ale chciałbym porozmawiać z moją żoną. No i Bóg przywrócił mi język polski. nadal mogę się na językach modlić, ale też i mogę po polsku rozmawiać. Także mam dużo języków. Kochani, Bóg jest cudowny, naprawdę jest wspaniały i On chce odświeżyć nasze wnętrze, On chce odnowić, chce uczynić coś zupełnie nowego, zupełnie nowe przeżycie, nową rzeczywistość w swoim życiu chce sprawić. Ty jesteś tym, który cieszy się wielkim zainteresowaniem Boga. Adam i Ewa, ci, którzy żyli w raju, cieszyli się wielkim zainteresowaniem Boga. Bóg był naprawdę zainteresowany tym, co się u nich dzieje. I w porannym powiewie zawsze przychodził, żeby się dowiedzieć, a co się u nich dzieje. I tak przychodził zawsze, rozmawiał, a później się schowali przed Bogiem. Dlaczego? No jak można z Bogiem na golasa rozmawiać? No to było pierwsze ich odczucie, że są nadzy, więc muszą się schować przed Bogiem. O co Bóg zapytał? No to czemu żeście się nie ubrali? Nie. Bóg się zapytał, a nie jedliście czasem z tego drzewa? Adam mówi, to nie ja. To ta, którą mi dałeś. To ona mi dała ten owoc i jadłem. A ty czemu jadłaś? No to nie ja. To wąż, którego stworzyłeś. On mi powiedział. Typowe ludzkie zachowanie. Bardzo typowe. A wystarczy przyjść do Boga, jeśli Bóg pokazuje ci twoją winę, ujawnia twój grzech i powiedzieć, Panie, przez Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu Golgoty i przelał swoją przenajświętszą krew za moje grzechy, przebacz mi wszystkie moje grzechy i ten grzech, który mi teraz wypominasz i ujawniasz, przebacz mi. I co? I Bóg powie, wynocha, nie chcę ciebie znać. Przebaczy ci ze względu na swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Widzimy, jak to ma funkcjonować? Przychodzi światłość do naszego życia. I my powinniśmy być bardzo zainteresowani tą światłością. Jezus jest tą światłością. Jezus pokonał ciemność na krzyżu i ma moc rozpraszać ciemność naszych grzechów. Ma moc. Jezus pokonał grzech. Wiemy, że zapłatą za grzech jest śmierć. Śmierć panuje na tym świecie i każdy musi umrzeć. Rzymian 5,17 mówi, albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. Jezus rozprasza moc grzechu. Pan Jezus nie tylko oferuje nam wybawienie i żywot wieczny, jest światłem, które daje życie wieczne, ale też sprawia, że życie na tym świecie jest przemienione. Tak jak słońce jest źródłem siły i życia dla roślin, tak Chrystus jest światłem i źródłem życia dla tych, którzy do Niego przychodzą. W Jana 15 rozdziale, 4 werset, trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy. Jeśli we mnie trwać, nie będziecie. Widzimy, jak mamy trwać w Bogu, jak mamy z Nim współpracować, jak mamy z Nim współdziałać. Będziesz współdziałał z Bogiem, będziesz błogosławiony. Jeśli będziesz myśleć tylko o zaspokojeniu swoich własnych potrzeb, swoich własnych oczekiwań i osiągnięcia celów, które sobie w życiu założyłeś, to nic z tego nie wyjdzie. Chyba, że cele, które sobie założyłeś, to są takie, żeby służyć całym życiem, całym sercem, całą siłą Jezusowi Chrystusowi. W Słowie Bożym jest powiedziane i jest taka obietnica, że kto idzie za Jezusem, nie będzie chodził w ciemności. Chodzisz za Jezusem? Chrystus ma moc przeprowadzić nas przez to życie i zachować w czystości. Sami nie jesteśmy w stanie przejść przez ciemność tego świata. Jezus przeprowadza przez ciemność. Jeśli za Nim idziemy, On rozjaśnia naszą drogę. On rozjaśnia. Tylko Jezus ma moc doprowadzić wszystkie nasze dzieła wiary do końca. Oznacza to pójście za Jezusem. W Biblii jest wyraźnie powiedziane, kto idzie za mną. Idzie oznacza konkretną czynność, która trwa. Jest to czynność nieskończona w czasie teraźniejszym. Wymaga decyzji i działania. Podejmujesz decyzję, że idziesz za Jezusem Chrystusem i postępujesz, kroki stawiasz. Ja nie mówię teraz o przyjęciu Jezusa Chrystusa do swojego serca, bo dawno żeśmy to uczynili, przynajmniej tych, których znam, uczynili to, ale chodzi o to, że my w życiu naszym, jeśli przyjęliśmy Jezusa Chrystusa, to mamy za Nim iść. Po prostu mamy za Nim iść. Postępować za Nim. Nie można iść za kimś biernie, stojąc w miejscu lub idąc własnymi ścieżkami. To jest niemożliwe. Potrzebujemy decyzji, wiary i odwrócenia się od starego życia. Wtedy Jezus ma moc rozproszyć ciemność grzechu w naszym życiu. Sami nie jesteśmy w stanie ani tego odpracować, ani na to zasłużyć. Jezus Chrystus musi to zrobić, ale musi być nasze współdziałanie. Jedyną rzeczą, jaką potrzebujemy zrobić, to odwrócić się od ciemności i przyjąć światłość. Przylgnąć do światłości, czyli do Jezusa Chrystusa. Człowiek, który przyjmuje Boże światło do swojego życia i pozwala, aby Jezus rozpraszał ciemność, doznaje prawdziwego wyzwolenia i oczyszczenia. Kiedy trwamy w Jezusie, nie będziemy chodzić w ciemności, ale będziemy mieli światłość żywota, której blask będzie świecił też na innych. Będziemy prowadzić owocne życie i służyć Panu i bliźnim z miłością i pasją dla chwały Bożej. Czy jesteśmy zapaleni dla Chrystusa? Wiecie, jaka jest tendencja ogólnie na świecie, w kościołach, w zborach? Ziębnięcie. Ziębnięcie. Człowiek chrześcijanin coraz bardziej zimny jest. Najpierw letni, o których jest powiedziane w Słowie Bożym. Później staje się chłodny, a później staje się zimny, obojętny na Słowo Boże. Możesz mówić do takiego człowieka i to będzie tak, jak będziesz mówić do trupa. Nie zareaguje. Dlatego wiedzmy, że my jako dzieci Boże zgromadzone w tym właśnie Kościele nie chcemy iść w kierunku oziębłości. Nie chcemy iść w kierunku dyskusji chrześcijańskiej, klubu wzajemnej adoracji, ani takiego miejsca, w którym dzieci Boże, ale w cudzysłowie, zgromadzają się. Ostatnio właśnie słyszałem o takim kościele w Polsce, w którym pastor stoi i mówi kazanie. Dwie jakieś, w cudzysłowie, siostry siedzą i kawkę sobie czy tam herbatkę piją. Jakiś tatuś ze swoim synkiem w piłeczkę gra na sali. To jest taki klub chrześcijański. A pastor mówi kazanie, tak. Mówi kazanie, robi swoje, co do niego należy. Ludzie też robią swoje, co do nich należy. Co im ich Pan powiedział, żeby czynili. Kiedyś Żydzi do Jezusa Chrystusa powiedzieli, my jesteśmy dziećmi Abrahama. Co Jezus Chrystus do nich powiedział? Ojcem waszym jest diabeł. Bo czynicie Jego wolę. Chcecie mnie zabić. Abraham tak nie czynił. Mnie, który mówi wam prawdę, chcecie zabić. I do czego w końcu doszło? Do morderstwa. Zabili go. My nieraz się tak mocno oburzamy na tych, którzy zabili Jezusa Chrystusa. A nie wiem, czy znacie taką pieśń. To nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. Dobra wieść. Twój i mój grzech przybija ponownie Jezusa Chrystusa do krzyża. Tylko, że Jezus Chrystus już teraz nie czeka, żeby być przybitym do krzyża. On teraz nie przyjdzie drugi raz, żeby go ukrzyżowali za następną grupę ludzi na ziemi. Najpierw za tamtych umarł 2000 lat temu, teraz przyjdzie u kresu wieków, żeby znów go zabili za tych pozostałych ludzi, którzy żyją teraz na ziemi. Przyjdzie w chwale. I to on będzie wymierzał sprawiedliwość. Nie ludzką sprawiedliwość będą wymierzali jemu, ale on będzie wymierzał niebiańską sprawiedliwość tym wszystkim, którzy byli na ziemi, są na ziemi i będą na ziemi. Dlatego przygotuj się na Boże działanie. Przygotuj się, aby z Nim współpracować. Kiedy rozlegnie się głos, oto oblubieniec idzie, żebyś z radością to przyjął, nie panicznie chowając swoje złe postępki, bo jest Słowo Boże mówi, że niektórzy w jaskiniach będą się chować. Góry i pagórki, pokryjcie nas, a wtedy nawet trzęsienia ziemi nie będzie, żeby ich pokryć. Nie schowają się. Ale ci, którzy czekają na przyjście, Maranata, przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu, bo czekamy Ciebie z niecierpliwością. Wielkie jest nasze oczekiwanie. Przyjdź, Panie Jezu. Jezus Chrystus przyjdzie. I ci, którzy na Niego czekali z radością, będą przeżywać ten czas. Amen? Taka jest Boża prawda.